Dobrze, zobaczymy, jak to zadziała.
Radio towarzyszyło im od zawsze. Było nagrywanie reportaży, audycji, kabaretów, wiecznie było przegrywanie, podłączenia, dokupowanie sprzętów, cały czas kolekcjonowanie tych kaset. I pamiętam, gdzie dla mnie wtedy to było takie dziwne, to tato mówił: Ania, jest fajny reportaż, weź powyjmuj wszystko z lodówki, żeby nie otwierać, zamykać, bo tu są straszne przebicia, więc ja już wcześniej musiałam wszystko przyszykować, ale naprawdę on dbał o każdy szczegół, zwracał uwagę na wszystko. U niego wszystko było od początku do końca i bardzo dobrej jakości.
Pasje pana Pawła. Epilog. Reportaż Joanny Sikory.
To było kilkanaście lat spotkań. Bywałem częstym gościem u niego. Pomagałem mu z podłączeniami sprzętów, naprawami, bo wiadomo, magnetofony kasetowe, analogowe to co jakiś czas się psuły. Trzeba było tam naprawiać. Przegrywałem część jego kolekcji na płyty kompaktowe, bo na płycie się więcej mieściło. Bardzo gościnny, jak się umawiałem z nim, przychodziłem, to zawsze była kawa lub herbata, ciastka. No i rozmowy o tym, co się jemu podoba. A wiem, że się podobała jemu ta muzyka z lat trochę starszych, jego dzieciństwa, jego młodości.
Ruszył magnetofon. No teraz trzyma tak start.
Coś jest. Mój domeczek przed ujrzem stoi od wielu już lat, a zarośnięty jaśminem otacza go stary sad.
To są właśnie moje piosenki kochane, spod serca ofiarowane. Uważam, iż są to melodie pełne melancholii, nastroju i na tym właśnie polega ich cały urok. I to jest moja wielka pasja. Ja dzięki tym nagraniom żyję, prosperuję i lubię nawet ludziom pomagać tymi piosenkami, ponieważ wiele osób się do mnie zgłasza, aby nagrać niektóre piosenki, a dla mnie to sprawia wielką satysfakcję, ponieważ piosenka, która leży, samemu się słucha, to tak jakby książka zamknięta. A jeżeli ją się puszcza w obieg, no to im więcej ludzi słucha, tym uważam lepiej.
Pan Paweł to swoista nagroda dla mnie. Otóż zaproponowano mi, żebym robił jakiś magazyn o tematyce, powiedzmy w cudzysłowie, kresowej, o Polakach w Wilnie. Zacząłem szukać tej muzyki, no nigdzie nie ma. Nie ma. No i zacząłem tak głośno myśleć w domu. Dzieci gdzieś tam podsłuchały. Syn Mateusz: słuchaj, a ja mam taką koleżankę w klasie, której tata gromadzi muzykę. Może on coś ma? Mówię: ty popytaj, no co to jest i jak. Na drugi dzień mówi: tata, wiesz, mam telefon do niego, ale on tutaj mieszka w sąsiednim bloku. No ja mówię: no dobra, jak już mamy telefon, to trzeba spróbować. Ja zadzwoniłem, ja nie zdążyłem przedstawić się, on mówi: to pan Jan z Polskiego Radia z Białegostoku. Zatkało mnie. Mówię: trafione. Mówię: proszę pana, ja chciałem się z panem spotkać. On mówi: nareszcie. Tak jak dziś pamiętam. Ja od razu poszedłem, to było wieczorem, zachodzę, wziąłem magnetofon, wchodzę do mieszkania i bardzo wielkie zdziwienie. Małżeństwo niewidomych. Tak trochę konsternacja. Ale pan Paweł mówi: tu do mojego pokoju, proszę, ja wchodzę. Cały pokój w taśmach. Myślę, jak to się odbywa.
22 metry, więc jest to bardzo niewielkie mieszkanie, pokój mały. Obydwie ściany były zabudowane od ziemi do sufitu. Wszystko było w kasetach, płytach. Garderoba stanowiła niewielką część. Przejście było może, tak nie kłamiąc, około 1,5 metra. I jeszcze tato sobie wymarzył fotel bujany. gdzie naprawdę szukaliśmy, żeby kupić taki dobry, solidny fotel. I on jeszcze znalazł miejsce na ten fotel, żeby usiąść i pobujać się właśnie przy radiu. I on bardzo często siedział na tym fotelu i słuchał różnych audycji. Wstawał, sprytnie tymi rączkami operował, przegrywał, nagrywał i z powrotem siadał spokojnie w tym fotelu i się bujał.
On nocami siedział, wieczorami, znał prezenterów, wiedział, które już rzeczy ma. Ciekawa rzecz, on potrafił wykasować. Między piosenkami jedną piosenkę, w tą wgrać jeszcze jedną.
Miał około 200 programów radiowych i współpracował z najróżniejszymi rozgłośniami. I nie tylko tutaj w Polsce, ale i również za granicą. Ostatnio bardzo dużo opowiadał o tym radiu Chicago, z którym był w kontakcie. I te kasety z najróżniejszymi piosenkami dawał w prezencie swoim najbliższym.
Opowiedziałem tą historię, którą tobie teraz opowiadam. No, a on mówi, proszę pana, znajdziemy, tu się znajdzie, tylko dzisiaj nie, mówi, przyjdzie pan jutro, ja panu przygotuję tutaj o taśmy szpulowe, pan przegraj będzie. I on mi to przygotował. On mi przygotował wtedy 1,5 taśmy dużej, ponad godzinę, pamiętam, było nagrań różnych kresowych.
O, tu na przykład jest taka płytka, archiwum muzyczne 122 i na tej płytce są nagrania, które pan Paweł Kamiński nam udostępnił. Który rok? Oj, 1989.
Daj ojca, co ta siota, dziedu, król ci chodź na ślub. Tak się klawu dzisiaj składa, akurat nie tak sam raz jest wesel.
Bakcyla, tak to można śmiało powiedzieć, złapałem już od małego. W wieku 10 lat właściwie poszedłem do szkoły, uczyłem się w szkole w Bydgoszczy i tam zaczęło się słuchanie Podwieczorku przy mikrofonie. I dzięki Podwieczorkowi przy mikrofonie, przypomnę, była to świetna audycja satyryczna, humor, satyra, czyli takie właśnie sentymentalne i weselsze piosenki przeplatane monologami Hanki Bielickiej, pana Jerzego Ofierskiego. Pochodzę konkretnie tutaj z Zasiemiatycz, czyli to jest wioska Tokary. Natomiast w tej chwili już od 1974 roku usiadłem, że tak się wyrażę, przy warsztacie pracy w Białymstoku, w spółdzielni dla niewidomych i do tejże pory tutaj no, trwam na tym posterunku. Bywa różnie, raz lepiej, raz gorzej, wiadomo. Natomiast jakieś 20 lat temu takie odnoszę wrażenie, że troszeczkę lepiej, lepszą miałem orientację, niedużą, minimalną, bo to są i dalej szczątki wzrokowe i były, ale jakby troszeczkę wzrok się no niestety pogorszył. Do tego się przyzwyczaiłem i nawet mówiąc szczerze, tak się uśmiecham, bo gdybym nagle wzrok odzyskał, to nie wiem, czy to nie byłoby dla mnie szokiem.
W takich codziennych sprawach, jak w opiece na przykład nad dzieckiem, no to ja nie widziałam, żeby coś było przeszkodą. Ja prowadziłam za rękę, robiliśmy zakupy, czy nawet tato sam wracając z pracy zrobi zakupy, ugotuje obiad. Chodziliśmy wspólnie do lekarza, jak była potrzeba. Wiadomo, no były pewne ograniczenia. Jak jest zebranie rodziców, to no tato sam nie pójdzie, tylko ja muszę za rączkę zaprowadzić i poczekać. Natomiast dla mnie to nie stanowiło wtedy żadnego takiego problemu. No ale w pewnych sytuacjach myślę, że tato na pewno czuł się no, niekoniecznie komfortowo.
Dźwięk i muzyka to były jego oczy. On słyszał wszystko, ale nie widział.
Gdy dowiedziałem się, że pan Paweł Kamiński zmarł od córki, dostałem SMS-a. Byłem z nim umówiony kilka dni później na spotkanie takie u niego w domu. No i spytałem, co się dzieje z tymi taśmami, których on miał, wiem, że kilka tysięcy nawet. A córka powiedziała, że na razie leżą i chętnie przekażę je do radia. No, zgodziłem się też przyjechać po to i tak na dwa kursy przywiozłem te taśmy. Pierwszy raz to były taśmy kasetowe, to tego było kilka tysięcy i drugim razem kilkaset taśm szpulowych jeszcze z nagrania z lat 60. i 70. to jest prawdziwe archiwum.
Ja nie wiem, co na nich jest. To jest wielka zagadka. Biorę kasetę i nie wiem, co tam znajdę. Przesłuchałam do tej pory 45 kaset, opisałam. Tu odnalazłam między innymi reportaż nieżyjącego Wieśka Szymańskiego, którego nie ma w archiwum.
Ja ją muszę zapuścić tę ziemię, bo dlatego, że on mnie nie da śmiata postawić, gada, że nie da. I nie
chcę, jakiś nie reportaż. Jest słychać, że jest to jakiś reportaż.
Nie są, da dla mnie krótkie.
Stary, stary.
Ja mu to daję, weźmie liter mleka, a reszta oddam dla mnie.
Przed kilka miesięcy, hodując pewnej moldzie, pewnej fascynacji.
Możemy przewinąć, to powiada, że to jakieś reportaże są na tej taśmie. Zobaczymy, co jest na innych. Niestety, katalogu nie ma. Taśmy są opisane Braillem w systemie, który znał pan Paweł. Pojedyncze litery, pojedyncze cyfry, więc musiał być jakiś katalog. No. Ściągnęliśmy tutaj alfabet Braille'a, żeby zobaczyć, co tu można w ogóle. Na każdej kasecie są tylko 4 znaki albo 3 znaki. Gdzie są? A taśmy są.
To trzeba mieć niesamowite wyczucie w dłoniach. On to robił ekspresowo, szybko. No chwila, on wiedział, co jest napisane. Dla nas to by naprawdę zajęło masę czasu. Zawsze mówił, że jak on już odejdzie, to żeby to nie poszło na zmarnowanie, tylko przydało się dla kogoś, kto skorzysta z tego. Więc tak pomyślałam, że dla radia z pewnością może być to skarb.
Tak, to jest bardzo szlachetny dar, bo pewno łatwiej by było wyrzucić to na śmietnik, kogo to interesuje. No z wyjątkiem może radiowców. Ale to nie jedyny przypadek. Także słuchacze myślą tak historycznie, z troską o te przeszłość, o te zapisy.
Dla mnie, jako osoby niewidomej, to radio ma szczególny plus i to plus z kilkukrotnym dużym wykrzyknikiem, dlatego że to działa i na wyobraźnię, dzięki radiu odpowiednio człowiek logicznie myśli, dzięki radiu no, można różne ciekawe rzeczy nauczyć się, a telewizja no to cóż, w większości te obrazki, które całkiem osoba niewidoma. A w moim przypadku, tak jak ja mieszkam tutaj sam, no to raczej z tego filmu zaledwie jakąś tam entą część zrozumie się. A radio to po prostu jest lekiem na wszystko. Przy radiu można piec, można smażyć, można gotować. Ja odpoczywam normalnie to radio nad duchem dyskretnie i melodie kołysanki tam różne przygrywam. Ba, nawet bywa tak, że jak radio wyłączę, no to nie potrafię zasnąć.
No i tak to się życie go toczyło. Nagle się skończyło. A tak serca prawdopodobnie. Szkoda.
Teraz w trakcie tego sortowania tych wszystkich kaset, to przypominałam sobie najróżniejsze sytuacje. Pamiętam nawet zwracanie kaset albo uwagi. Proszę pana, ale ta kaseta jest niewyraźna, tutaj źle słychać. Gdzie myślę, Boże, no czasami ja jako nastolatka połowę piosenki nagram z radia, fajnie, mam ją. Nie, dla taty to musiało być od początku do końca, on miał wszystko tak uporządkowane. Kaseta musiała być przewinięta, także dbał naprawdę o każdy szczegół.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Pasje pana Pawła, epilog. O zbiorach i darze Pawła Kamińskiego opowiadali Anna Antypiuk, Gabriela Walczak, Iwona Leszczyńska, Anatol Kraśko i Jan Smyk. W audycji wykorzystano fragmenty archiwalnego reportażu Stanisława Pulnara Pasje pana Pawła.